Że dzwoni teściowa, że chce wpaść, ty kłamiesz, że no nie ma nas w domu, no dziecko to obserwuje, że no jak nie ma, przecież jesteśmy, nie?
Czy to, co nam zawsze mówili rodzice, jak mi będziesz mówił, że cię boli brzuch, a to nieprawda, to kiedyś ci naprawdę nie uwierzę. My często te maluchy tak oskarżamy o kłamanie, że och, ale tutaj mnie oszukuje, nie szanuje.
Ela mela, tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia.
To rodzicologia.
To rodzicologia. Dzień dobry. Uważam, że psychologia jest tandetnym marketingiem szamanów ze Środkowej Azji.
Piotrek.
Kłamałem. Kłamałem, bo dzisiaj chcę porozmawiać o kłamaniu wśród dzieci.
Ale żeś wymyślił początek, no naprawdę.
No tak. Nie patrz tak na mnie. Ja wiem, że nie lubisz, jak się kłamie, ale ostatnio przeczytałem w takiej książce, że mamy tylko 3 sekundy, żeby przykuć uwagę widzów, więc postanowiłem zastosować tą metodę. Chyba się wyrobiłem w te 3 sekundy. Z psychologicznego punktu widzenia, jakie są główne przyczyny tego, że dzieci kłamią?
Wyobraźnia.
A, dobra, dziękujemy. To wszystko.
Nie, to nie wszystko. Wyobraźnia, która się właśnie kształtuje. Dzieci, zobacz, jak zaczynają kłamać, to mają zwykle 2-3 lata. Mhm. Czyli są w takim momencie, w którym trudno jest im rozróżnić świat realny od fikcji. Tego, co jest prawdziwe, od bajek wymyślonych historii. Więc często te ich kłamstewka to są jakieś ich takie pobożne życzenia i pragnienia. Takie życzenia, marzenia. I jak przyłapiesz swojego malucha na tym, że porysowało ścianę, a ono ci powie, to nie ja, to Zosia, to z wielkim prawdopodobieństwem, ono tak naprawdę by bardzo chciało, żeby to nie była jego wina. Aha, tylko okay. Żeby to Zosia zrobiła.
Czyli już czuję, że to jest coś nie tak.
Tak, tak, tak. Czuję. I nie chcę celowo kłamać, więc te kłamstwa w ogóle pierwsze uważam, że są urocze, bo to są takie momenty, w których na przykład dziecko jest wymalowane szminką mamy i mama mówi, używałaś mojej szminki? Nie. Nie.
Ale był taki film właśnie też podobny tym, że przesłuchują gościa, jest nagranie, jak on coś tam zrobił, on stoi, nie, to nie jestem ja.
A to już nie było dziecko?
Nie, nie, to nie jestem ja. Ale nie, to nie ja.
To nie, nie, to był dorosły. Urocze kłamstwa, bo dzieci. Dzieci. Mają prawo jeszcze sobie mieszać te...
No to był facet, faceci to dorosłe dzieci,
te dwa światy, no możemy się trzymać tej
Ale z drugiej strony, wiesz, no ja wchodzę z takiego założenia, że warto nie zabić sobie takiego, wiesz, dzieciaka biegającego po łące za wiatrem.
Tak, 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 tak. Ale oczywiście tych powodów do kłamstewek jest wiele i ta wyobraźnia jest tym pierwszym i głównym, szczególnie w tych pierwszych latach życia dziecka, ale to się też zmienia wraz z dojrzewaniem dziecka. No bo jak później mamy takiego 4-latka, a już możesz pamiętać z innych naszych odcinków, że 4-latki lubią się bawić zasadami, testować te różne granice. No więc taki 4-latek...
Jak nie z podcastu, to z życia pamiętam.
Więc ten 4-latek, no chce sobie trochę poeksperymentować, co tu wolno, a czego nie wolno. Więc kłamie i bada i testuje, jak ja tutaj mogę na ten świat wpływać, co tutaj się zmienia pod wpływem moich słów.
Mali politycy.
Nie? Więc te kłamstwa 4-latków, one mają często taki charakter, bym powiedziała, eksperymentalny, że są takie tacy badacze.
Okej, okay, ale czyli to jest taki nieunikniony etap w nauce rozróżniania prawdy od fikcji? To kłamanie?
Tak, tak.
Czyli po prostu muszą kłamać, żeby się nauczyć, co jest fikcją, a co jest prawdą?
Wiesz co, no wszyscy tak mamy w każdej dziedzinie, że najlepiej uczymy się przez doświadczanie. Jakbym ci powiedziała, chodź Piotrek, nauczę cię jeździć na rowerze i bym teraz tutaj wzięła komputer i pokazała ci prezentację o jeździe na rowerze, no być może dowiedziałbyś się o tym dużo, ale dalej byś nie umiał jeździć na rowerze, dopóki byś na ten rower nie wsiadł.
Nie, no to nieprawda. To nie jest prawda akurat. Ja naoglądałem się tyle filmów o lataniu dronem, że ja już umiem latać dronem, mimo tego, że nie mam jeszcze drona. To jest nieprawda. Byś mi dzisiaj dała drona, to
dzieci,
ja polecę.
Dzieci, mężczyźni to duże dzieci.
Takie racjonalne kobiety, wszystko. Tak, nie.
Więc tutaj z tym kłamstwem, z tym uczeniem się prawda, fikcja, świat realny, świat wyobrażeniowy, też dzieci potrzebują sobie tym poeksperymentować. I to, co my możemy zrobić, to oczywiście nie tylko myśleć sobie, tak musi być, trzeba to przetrwać, ale oczywiście pomagać dzieciom to rozróżniać, nie? Czyli zobacz, że ja mogę powiedzieć, a ty byś tak chyba chciała, żeby tak było, co... Tak ci się teraz marzy. To brzmi jak ciekawa historia. Czekaj, ja wezmę kartkę i długopis i możemy z tego napisać ciekawą bajkę. I co by było dalej? Czyli zobacz, ja nie mówię tylko dziecku, kłamiesz, oszukujesz, wymyślasz, tak? Ale pokazuję, że możemy z tego stworzyć bajkę, wymyśloną historię.
Przypomniała mi się taka sytuacja z naszego życia, bo ja przez przypadek oduczyłem naszego syna kłamać, przynajmniej mnie. No. Powiedziałem mu, że mamy oszukasz, babcię oszukasz, ale taty nie oszukasz. Taki to cytat prawda. Z filmu.
To prawda, przejął się chłopak.
Przejął się chłopak i się, ja nie umiem cię tato oszukać, ciebie nie można, nie da się oszukać.
No. I teraz nawet jak próbuje, to jakby od razu mówi, to nie tak, to nie tak.
Ale to przez przypadek, to tak wyszło przez przypadek.
Ale też przypomniało mi się inne kłamstewko naszego syna, przedszkolne. Plantacja wiewiórek.
Plantacja, tak, to jest bardzo mocne, no.
Otóż poszliśmy,
i to też 4 lata było właśnie, no.
No, poszliśmy tak. Na rozmowę do przedszkola. Nie w tej sprawie, ale między innymi pani właśnie nas się pyta o naszą plantację wiewiórek.
Czy mogliby przyjechać całym przedszkolem
zobaczyć?
A my robimy
wielkie oczy, jaka plantacja wiewiórek. No i się okazało, że nasz syn powiedział, że my właśnie...
Właśnie nie tyle powiedział, co mówił przez jakiś dłuższy czas, że mamy plantację wiewiórek, że się nowe wiewiórki urodziły.
Tak, tak. Nie wiadomo w ogóle, mu się wzięło, bo w życiu nawet o wiewiórkach nie rozmawialiśmy. Nawet to nie jest jakiś bohater jego ulubionej książki. Ale to było takie urocze kłamstwo, zabawne. Pani się dosyć szybko oczywiście zorientowała, że
znaczy, o tyle zabawne, że dysponujemy, nasz ogródek to 40 metrów tarasu, więc nawet paradoksalnie
nie byłoby przestrzeni.
Nie było przestrzeni na ten dom.
Ale to było też takie urocze kłamstwo i no nie wiemy, jaki tutaj był powód, czy to też ta właśnie wyobraźnia, czy może taka chęć zaimponowania kolegom, czy też pani, wiesz, wyróżnienia się czymś w grupie, w której jest.
No to tak jak w tej nowej bajce twojej, audiobajce Kaziku, on też tam się
tak, tam w audiobajce Kazik i
chłamany,
helikopter,
Kazik nie? Się nie helikopter, tylko samochodzik.
Samochodzik zdalnie sterowany, jeżdżący po ścianach, bo wcześniej nikt go z kolegów nie słuchał. Dopiero kiedy opowiedział właśnie o tej zabawce, to przykuł uwagę rówieśników.
Samochód jeżdżący po ścianach brzmi jak dobre leki.
Wtedy wszyscy słuchali. I to też jest częsty powód, że dzieci nagle wymyślają, że chodzą na treningi piłki nożnej, choć wcale nie chodzą, no ale wszyscy chodzą. Więc żeby się jakoś dopasować do grupy, no to dobrze jest powiedzieć, że...
To jest przerażające, nie? Że dzieci, już dzieci mają taką potrzebę dopasowania się do grupy.
No jest taka potrzeba, wiesz co, społeczna. Człowiek jest istotą społeczną, więc potrzebuje przynależeć do jakiejś grupy. No i szuka sposobu, żeby w tej grupie jakoś zaistnieć.
Masakra.
Żeby przynależeć. Więc to jest drugi powód. Przerwałam ci znowu, przepraszam.
Chyba się wszyscy przyzwyczaili. Bo powiedziałaś o tych maluszkach, że one... jakby mają takie kłamstwo życzeniowe, że one nie chciałyby tego zrobić. Ale te przyczyny się zmieniają później z wiekiem tego dziecka. Nie wiem, taki 7-latek, 6-latek już kłamie w innym celu.
Wiesz co, nie powiedziałabym może... No, może tak, te maluszki, które powiedziałam na początku, te 2-3 lata, one nie mają celu. Powiedziałabym tak, nie? One się po prostu bawią. Te dzieci przedszkolne, one mogą mieć już jakiś cel, ale taki... nieuświadomiony. Czyli to nie jest taka kalkulacja, chcę zaimponować kolegom, więc. Chcę uniknąć kary, więc. Boję się złości mamy,
chyba chcę uniknąć
więc.
Kary, to jest takie najbardziej popularne nawet w życiu dorosłym, nie? Nawet, wiesz, politycy kłamią w zeznaniach podatkowych, nie? Też chcą uniknąć kary.
Tak, dokładnie. Tylko oni już właśnie robią to świadomie. Wiedzą, dlaczego ściemniają, co chcą tym uzyskać.
A od jakiego wieku świadomie... Nie, przedszkolaki świadomie nie kłamią?
Przedszkolaki nie. Raczej te dzieci szkolne są do tego zdolne. W ogóle dzieci szkolne dopiero są w stanie...
W tym systemie edukacji to ja się nie dziwię, że one się tego uczą.
Dzieci szkolne w ogóle są dopiero zdolne do tak zwanych kłamstw trzeciorzędnych, czyli takich kłamstw, które się ciągną.
Kłamstw trzeciorzędnych. Jest no bo, już wysoko, no.
No bo już trzeci rząd.
No.
Chodzi o to, że przedszkolak jak kłamie, to dosyć szybko to się wyda, bo on raz coś... No nie wiem, na przykład powiedział ci, wygrałem w konkursie, zajęłem 1. miejsce, ale godzinę później opowiada, wiesz, i wtedy moja koleżanka Zosia dostała 1. nagrodę.
Okej, okay, czyli takie, już masz, przecież ty miałeś 1. Okay,
coś,
no.
Coś tu zgrzyta, no nie?
Czyli nie pamięta tego kłamstwa. Jakby.
Nie jest w stanie tak zbudować tej historii, żeby wątki się zgadzały. Natomiast dzieci szkolne są już w stanie właśnie budować na tyle rozbudowane historie w taki sposób, żeby to kłamstwo się nie wydało.
Okej.
Okay. Więc my często te maluchy tak oskarżamy o kłamanie, że och, ale tutaj mnie oszukuje, nie szanuje. A to tak nie.
Okay.
Nie są takie złe te nasze dzieci. Zresztą te szkolne też nie są złe, bo one dalej kłamią, żeby siebie chronić. Więc to też jest wtedy taka praca detektywistyczna. Dlaczego moje dziecko ucieka się do takich sposobów, żeby jakoś siebie obronić? Dlaczego nie wie, że wystarczy powiedzieć prawdę i też będzie okej?
No właśnie, no bo jeżeli wiesz, jest ta praca u podstaw wykonana i to dziecko wie, że ma w tobie zawsze oparcie, no to po co ono kłamie? Jakby no już pomijając te rzeczy, które wymieniłaś, nie? No ale nie wiem, dla przykładu, nie wiem, zrzuci, rozbije szybę w tablecie, nie? No to dlaczego ono kłamie? Przecież wie, że ten rodzic, nie wiem, nie pobije go, nie zamknie go w piwnicy, nie będzie po nim krzyczał. No wiesz, no różne są środowiska,
tak.
Nie?
Wiesz co, może po prostu ma być głupio. Może się wstydzić tego, co zrobiło. Więc nie chce się jakoś z tym skonfrontować. No więc schowa ten tablet i będzie udawało, to nie ja. Ja tu nie zrobiłem. Kurczę, ile razy...
Wybuchy na słońcu.
Ile razy komuś, nie wiem, odpadł uchwyt do trzymania papieru toaletowego u kogoś w domu i ten ktoś tak go... Nasz kolega tak zrobił. I ten ktoś go tak po prostu położył, udając, że to tak było.
Tak, tylko że wyszedł z łazienki i on odpadł w tym momencie.
Ale to...
Odpadło wam.
No nie? Więc jakby... Zobacz, starsi ludzie,
tak nie zdarzyło.
Starsi ludzie też różne mają takie właśnie zachowania, żeby siebie obronić, żeby siebie ochronić, nawet nie przed kimś, a przed jakimś swoim wewnętrznym wstydem. Ale też dzieci mogą kłamać,
ja na przykład czasami takie małe kłamstewka stosuję.
Teraz się dowiem, no.
Tak, ale głównie nie do ciebie, ale do innych ludzi takich z otoczenia. Jak potem ja mam słuchać czegoś przez 3 godziny, że coś się wydarzyło, ja czasami wolę powiedzieć, że coś, znaczy udać, że się coś nie wydarzyło, nie? Tylko na przykład coś zrobić samemu po cichu, nie?
No widzisz.
No.
To jest twoja kwestia.
Na przykład rozbiłem doniczkę ostatnio u mojej mamy, nie? A wiedziałem, gdzie ją kupiła, bo ten, więc postanowiłem, że nie będę jej mówił o tym, że rozbiłem tą doniczkę, bo znowu by było, ojejku, doniczka, tu mi tak pasowała, Pojechałem, wsiadłem do samochodu, pojechałem po tą doniczkę, podmieniłem ją, nawet
I
nie wiem.
I uważasz, że to byłoby było szybsze niż gdybyście rozmawiali.
Tak, tak, no.
No to mam nadzieję, że twoja mama nie posłucha tego odcinka.
A niech słucha, no teraz już jak ma nową doniczkę, to już powie tylko, ojejku, zaś ty, no.
Ale też wiesz, dzieci czasami kłamią, żeby ochronić rodziców.
Ja to specjalnie tego zrobiłem, bo się bałem o jej serduszko.
No właśnie.
Bo nie chciałem, żeby się zdenerwowała.
I mniejsze dzieci niż ty też tak mają. Bo moja mamusia będzie smutna, bo mój tatuś będzie się martwił, bo będą rozczarowani moim zachowaniem.
Czyli też powiedzieć, że takie 6-latki, 5-latki, 4-latki, przedszkolaki mają już tak rozwinięte, nie wiem, system empatii i przewidywania przyczynowo-skutkowego, że oni wiedzą, że jak rozbije ten tablet, to że mama będzie smutna, bo nie ma na czym oglądać serialu, jak składa pranie?
Wiesz co, to może nie jest taki proces myślowy, jaki ty teraz opisałeś, że dziecko sobie nie siedzi i nie analizuje tego. To jest bardziej na takim poziomie serduszka. Wiesz, że dziecko nie jest tego tak bardzo świadome, ale czuje, że coś tam tej mamie może być trudno, więc tak jakoś będzie lepiej.
No tak, ale takie dzieci widzą, jak my kłamiemy, dorośli. Bo z tego podcastu wiemy, że dzieci uczą się przez naśladowanie.
Tak.
Więc
popatrz, dzisiaj nie powiedziałam o tej przyczynie kłamania.
A, widzisz.
Zawsze mówisz, że to jest moje pierwsze. Chciałam po prostu dać ci przestrzeń. Tak, dzieci też kłamią, bo naśladują.
No to sobie pogadałem. No to właśnie, dzieci kłamią, bo naśladują, tak? Jeżeli widzą, że tata okłamuje mamę, bo mówił, że syn miał kurtkę, a nie miał kurtki, syn też trzyma tą stronę, to wtedy dziecko uczy się przez naśladowanie. Ale
albo
teraz...
na przykład, że dzwonimy do teściowej,
proszę,
i mówimy,
wyżyj się.
Nie możemy się dzisiaj spotkać, nie ma nas w domu. A tak naprawdę jesteśmy, tylko nam się nie chce z nią spotykać, a dziecko to słyszy.
Nie chce nam się sprzątać. No albo tak, no. A dziecko to słyszy. No dobra, to czy jeżeli dziecko jest w stanie naśladować zachowania rodzica, czyli to kłamstwo, no to jakie zachowania rodzica może też obserwować, żeby nie nauczyło się kłamstwa, bo żeby zniechęciło się do tego kłamstwa? Żeby nie kłamało.
No mam ochotę powiedzieć, że prawdomówność, wiesz, że przeciw,
no tak, ale,
przeciwległy bieg.
No tak, ale jak kłamiesz, no to jakby wszyscy wiedzą, którzy są w pomieszczeniu, że jesteśmy w domu. Na przykład weźmy na przykład tą teściową, nie?
Absolutnie, czyli to oczywiście nie jest historia o mnie, prawda? Żeby
nie,
było jasne.
Nie, absolutnie.
Hipotetyczna.
Weźmy sobie tę przykładową sytuację z teściową, że dzwoni teściowa, że chce wpaść, ty kłamiesz, że no nie ma nas w domu, no dziecko to obserwuje, że no jak nie ma, przecież jesteśmy, nie? No a jak zadzwoni teściowa i ty powiesz, tak, oczywiście jesteśmy, no to nie oznaczasz tego, halo, teraz mówimy prawdę. Mhm. W tym momencie mówimy prawdę.
Mogę to oznaczyć.
No jak, to...
Mogę
teraz
to
będę
oznaczyć.
Mówiła prawdę. No kiedy nie będziesz mówiła prawdy?
Możemy to zaznaczyć.
Nie. Taka chorągiewka. Teraz mówię prawdę.
Nie, bardziej chodzi o to, żeby dziecku opisywać różne sytuacje, omawiać je. Czyli ja mogę powiedzieć, wiesz co, nie mam dzisiaj ochoty na to, żeby babcia przyjeżdżała. I bardzo mnie kusiło, żeby jej powiedzieć, nie ma nas w domu.
Powiedz dziecku, które szaleje za dziadkami, że ty nie masz ochoty, żeby dziadki przyjechały.
Tak, bo jestem zmęczona po pracy. Ale zamiast tego powiedziałam babci wprost, wiesz, spotkajmy się jutro, bo dziś potrzebuję odpocząć. I to jest dla dziecka cenna lekcja, że my też gdzieś się zmagamy z tą pokusą.
Okay.
Albo w drugą stronę, kiedy nam już się zdarzy skłamać i dziecko jest tego świadkiem i sobie myślimy, kurde, przyłapało mnie. To, żebyśmy to omówili i powiedzieli, wiesz co, nie zachowałam się dzisiaj fajnie. Tak bardzo się bałam, że moja przyjaciółka będzie na mnie zła, że coś tam, że skłamałam. Będę musiała do niej zadzwonić drugi raz, przeprosić i no, powiedzieć prawdę.
No tak, ale to jest trochę takie kłamstwo z tych pozytywnych pobudek. Mhm. Bo ty się bałaś, że on jej będzie smutno, nie? Mhm. Z temu jej nie skłamałaś. Mhm. Więc no to dziecko, to chowające tablet przed mamą, mhm. to też tak z serduszka to po prostu poszło.
No ale my zwykle kłamiemy z pozytywnych pobudek. Naprawdę, jakby my nie chcemy kogoś zranić naszym kłamstwem. My
to czemu
chcemy...
kłamstwo jest negatywne, skoro my nie chcemy ranić?
No bo my niechcący jednak kłamiemy. Poza tym, no w naszym społeczeństwie cenimy sobie jednak prawdomówność, która buduje zaufanie. Ale rzeczywiście masz rację, że to jest bardzo trudne.
Poczekaj. W naszym społeczeństwie...
Cenimy prawdomówność?
Ale chyba w naszej społeczności. W naszym społeczeństwie nie cenimy prawdomówności.
Jak to nie?
No jak?
Nie rozumiem.
No kto ceni to, że wyjdzie polityk i powie, że nie ma pieniędzy?
No wszyscy.
No właśnie nikt. Wszyscy głosują na tego, co naobiecuje nie wiadomo ile. W naszym społeczeństwie nie cenimy sobie prawdomówności.
Cenimy. To nie jest polityczny podcast, wróć do dzieci.
Zdejmij różowe okulary. Naszej społeczności, owszem, w naszym społeczeństwie
nieważne. W każdym razie, na przykład w audiobajce, o której już wspomniałeś, Kazik i kłamanie, jest taka sytuacja, w której babcia kłamie.
A,
nie tylko Kazik kłamie, ale też babcia.
Babcia jest szarpana.
I,
a tak, ona
i,
go tam tak
i babcia
hamsko,
mówi,
pamiętam,
Kazik, nie biegaj tak, bo cię pan policjant zabierze. No i Kazik wtedy mówi, babciu, policjanci nie zabierają dzieci, kłamiesz. I tam też mama wkracza i mama tłumaczy, dlaczego babcia pokusiła się o takie kłamstwo. I to jest bardzo ważne, żebyśmy my tłumaczyli dzieciom, wyjaśniali. I to miałam na myśli, mówiąc właśnie, że tak, musimy dzieciom zaznaczać, halo, mówienie prawdy jest ważne.
Okej.
Okay. Natomiast, wiesz, jak zapytałeś mnie o te zachowania dorosłych, no to mówienie prawdy to jest jedno, ale jest też dużo takich zachowań, które popychają nasze dzieci do kłamstwa, którymi my nakłaniamy nasze dzieci do kłamstwa.
Na przykład?
Zbyt wygórowane oczekiwania. Czyli dziecko ma taki obraz, że tym, jaki jest naprawdę, nie spełni oczekiwań rodzica.
O Jezu.
Więc chcąc mu zaimponować, koloryzuje rzeczywistość. Mamusiu, dzisiaj pani w szkole, w przedszkolu bardzo mnie chwaliła, wiesz, zgłaszałem się i byłem bardzo grzeczny.
Jakie można, ja nie rozumiem, jakie można mieć wygórowane oczekiwania do dziecka, które chodzi do przedszkola?
No na
znaczy, jak można mieć jakiekolwiek oczekiwania do dziecka, które chodzi do przedszkola?
Ej, no bez jaj, każdy ma jakieś oczekiwania.
No ale, wygórowane, no, ale masz, no ale jakie możesz mieć wygórowane oczekiwania do dziecka?
No.
Że co, że ma 7 kolorowanek dzisiaj zrobić, a nie 2, czy tyle,
no,
ile ma ochotę?
No na przykład, żeby zachowywało się zgodnie z zasadami panującymi w przedszkolu. No i teraz, jeżeli taka mama codziennie pyta, Kaziu, byłeś grzeczny, Kaziu, byłeś dzisiaj grzeczny.
No to niech ta mama się
uda. Byłeś dzisiaj grzeczny w przedszkolu.
No to niech ta mama się uda na mamologia.pl i poczyta artykuły, no bo...
No to dziecko wtedy mówi, mamusiu, dzisiaj byłem bardzo grzeczny, mamusiu, dzisiaj się zgłaszałem, mamusiu, ja dzisiaj nikogo nie uderzyłem. Co nie jest prawdą, ale dziecko wie, że mama bardzo by to chciała usłyszeć i wtedy, jak tak powie, to pójdą na lody.
No tak, ale to jest problem fundamentalny tej mamy, no nie? Nie tego dziecka.
Tak. No dlatego zaczęłam od tego, że rodzice nieświadomie popychają swoje dzieci
No nie wiem, tak jakby nie umiem sobie wyobrazić, jak można mieć wygórowane oczekiwania.
Inny przykład.
Dla przedszkolaków.
Inny przykład.
No.
Rodzic, kiedy dziecko powie prawdę, robi mimo wszystko mu pewną awanturkę. Zniszczyłeś zabawkę, jak mogłeś połamać ten samochodzik? Tyle razy cię prosiłam, żebyś uważał, żebyś dbał o swoje rzeczy. A ty co? Już ci nigdy nic nie kupię.
No taki nie? Polski dom, no.
No właśnie, no i to dziecko wtedy ma to, co ty miałeś przy tej doniczce. To następnym razem schowam ten zepsuty samochodzik i nie powiem mamie, przynajmniej nie będzie tego...
No tak, ja mam 30 lat, było mi łatwiej kupić nową doniczkę, no niż właśnie, takiemu nie? Kazikowi samochodzik.
No więc to dziecko schowa ten samochodzik. Mhm. No, to jest kolejny przykład, jak rodzice nie chcą. To, że dziecko będzie zaakceptowane.
Czyli dobrze, no, będzie mógł pisać potem fantastyczne fantastyki.
Tak, kreatywność, prawda? Coś teraz ceni w pracy. Dziecko...
Czyli jak chcecie mieć dziecko w agencji kreatywnej, no to niech kłamie do woli.
Na potęgę,
na
nie?
Potęgę. Czyli czekaj, gdzie wszyscy ludzie z tych agencji to są zawodowi kłamcy.
Nie wciągajmy już takich pochopnych wniosków.
Dobra, dobra.
Ale myślę, że jakbyśmy zapytali dzieci o te konsekwencje, czy też skutki, no to znalazłyby dużo plusów i dużo pozytywów.
No a ty jakie byś znalazła? Takie dwa plusy, dwa minusy.
Dwa plusy. To, że dziecko się czuje lepiej, przynajmniej w takim początkowym etapie. Mhm. Nie, że czuje się jakoś tak, wiesz, zabezpieczona sytuacja. No a jako minus, że w dalekosiężnej konsekwencji czuje się jednak samo z tym, co się wydarzyło i często ma duże wyrzuty sumienia. I jako plus powiedziałabym to, że czuje się właśnie jakoś akceptowany na przykład w grupie, a jako minus to, że dalej nie czuje się fajnym, wartościowym człowiekiem. Wiesz, że można go lubić takiego,
jakim jest.
Musi połamać,
żeby był wartościowy.
No. Każdy kij ma dwa końce. Natomiast no tak, myślę sobie, że rzeczywiście warto uczyć dzieci tego, co my wiemy w świecie dorosłych, że warto relacje opierać na zaufaniu.
No tak, właśnie, bo jeszcze konsekwencją negatywną jest utrata zaufania, tak? Mhm. No bo jak go kłamie, Kazik go kłamie z dziś, a
tak.
Trzy razy, no to z dziś nie będzie chciał z nim.
Czy to, co nam zawsze mówili rodzice, jak mi będziesz mówił, że cię boli brzuch, a to nieprawda, to kiedyś ci naprawdę nie uwierzę. Nie mówili ci tak rodzice?
No mówili, ale nie wyobrażam sobie z takim właśnie fantazyjnym czterolatkiem inaczej przeprowadzić tą rozmowę.
Nie, nie mówię, że to źle.
No.
Nie, nie, nie. Że warto właśnie też dzieciom to pokazywać, nie? Że to utrata zaufania jest takim główną pułapką i głównym problemem.
A w jakim momencie dzieci zaczynają rozumieć takie moralne aspekty kłamstwa i prawdy? Mhm. Wiesz, że zaufanie to jest coś, co o co warto dbać, co warto jakby budować sobie w relacji z inną osobą.
Zresztą na takim poziomie teoretycznym, no to dzieci to słyszą od początku, nie? Ale
no dobra, teoria to wiem, to zależy,
jest,
no.
Tak, zaufanie jest takim konstruktem, że nawet nam dorosłym jest trudno zdefiniować, co to znaczy zaufanie. Więc ja bym powiedziała, że dopiero gdzieś faktycznie ten etap szkolny to jest taki moment, w którym dzieci zaczynają rozumieć, jak ich zachowanie wpływa na relacje z innymi ludźmi. Jak to zachowanie tu i teraz będzie wpływać na przyszłość. Mhm. Że to wymaga bardzo takich zaawansowanych procesów myślowych, więc nie jest to raczej dostępne dla tych młodszych dzieci. To nie znaczy, że my mamy z tym nic nie robić, tak? Że to nie jest dostępne, więc czekamy. Absolutnie, no my zawsze na to kłamstwo powinniśmy reagować, ale ważne będzie to, żebyśmy reagowali spokojnie, właśnie dlatego, żeby dziecko nie bało się jednak mówić prawdy. Bo jest takie fajne, nie wiem, kto to powiedział, ale to nie jest moje. Jakiś autor, jakiejś mądrej książki, że to, jakimi jesteśmy rodzicami, okazuje się najbardziej w momencie, w którym dzieci naruszają granice. Mhm. I to sobie myślę, że to jest tutaj też się bardzo dobrze sprawdza, nie? Że to właśnie, jak my zbudujemy relacje z naszym dzieckiem, to bardzo znaczące dlatego bardzo będą te momenty właśnie, w których dziecko nas oszuka, no i to, jak my na to zareagujemy. Co my na to powiemy? Czy my będziemy wtedy w stanie powiedzieć, o kurczę, to musiało być bardzo trudno, a dopiero potem nie podoba mi się to, że mnie oszukujesz, nie? Ale że my najpierw okażemy jakieś zrozumienie.
A nie, nie oszukuj. Nie,
tak sobie w ogóle teraz pomyślałam, że właśnie ta audiobajka, o której tutaj tak już kilkukrotnie wspomnieliśmy, to w ogóle ja ją pisałam i tworzyłam z myślą dla dzieci.
No co ty, ty?
Tak, i tworzyłam ją z myślą dla dzieci, żeby dzieciaki się mogły z niej nauczyć właśnie, dlaczego warto mówić prawdę i skąd znaleźć w sobie odwagę do tego mówienia prawdy, bo to jest często problemem. Ale teraz jak rozmawiamy, to sobie pomyślałam, że ta audiobajka może być też dla dorosłych. Właśnie, żeby się nauczyli od rodziców Kazika, jak reagować na te momenty, w których dziecko kłamie.
No też jakby dużo twoich audiobajek rodzice się uczą, nie? Dużo było takich sygnałów.
Mi mówiłaś, można sobie wziąć gotowe zdania, które później można wpleść do swojego rodzicielskiego słownika.
Że też nasze pokolenie nie było uczone tego, co...
Takiej empatycznej komunikacji.
No. I tym akcentem dziękuję ci za dzisiejszy odcinek.
I życzymy wam chwil, których i wy, i wasze dzieci macie odwagę mówić prawdę.
Nie kłamałaś teraz?
Nie. A urs minus?
Nie.